年龄开始，为不一样观点，耶稣是大别克斯。
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W kolejnej audycji z cyklu Dar i Tajemnica witają się z Wami Anna Maria Szczepankiewicz
i Mariusz Bugała. Zapraszamy do wspólnego odkrywania piękna i wyjątkowości w powołaniach kapłańskich i zakonnych. Służba drugiemu człowiekowi oraz duchowa formacja to hasła szczególnie ważne w dzisiejszej rozmowie.
Dziś w naszym studio gościmy siostrę Radosławę Podgórską ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek. Szczęść Boże, siostro!
Szczęść Boże!
Siostra Radosława śluby wieczyste przyjęła w 1990 roku w Laskach.
W zgromadzeniu pełniła posługę mistrzyni nowicjatu w latach 2007-2013, a także była przełożoną generalną od 2013 do 2019 roku.
Jest odpowiedzialna za sprawy procesu i beatyfikacji matki Elżbiety Róży Czackiej.
Pasjami siostry jest m.in. poznawanie nowych sanktuariów oraz kontakt z ludźmi.
Siostro, ta realizacja powołania oraz służba drugiemu człowiekowi musiała mieć swój początek. Siostry, posługa jest niewątpliwie odpowiedzią na Boże wezwanie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, kiedy to wezwanie nastąpiło, kiedy pojawiła się ta decyzja, że siostra chce iść tą piękną drogą.
Może tak, Pan Bóg mnie przygotowywał do podjęcia tej decyzji, ale tak naprawdę to decyzję podjęłam mając 20 lat, dojrzewała we mnie przez rok, ale pierwszą taką jaskółką to był mój katecheta w siódmej klasie, gdy mieliśmy powiedzieć, jaki zawód wybieramy, jaką drogę wybieramy. Ja powiedziałam, że będę ogrodnikiem, tak jak moi rodzice. I pamiętam wtedy oburzenie mojego katechety. Byłam wówczas gospodarzem tej klasy. Mówi, szefunciu, a ja myślałem, że ty pójdziesz do zgromadzenia. I ja na to spontanicznie mówię, nie. No i, ale rzeczywiście wtedy ta rozmowa jakoś we mnie rezonowała. Trochę o niej zapomniałam, potem przez jakiś czas średniej szkoły. No i potem koniec średniej szkoły. Oczywiście i pierwsza, i druga miłość, prawda, i jakieś przyjaźnie, ale z kolegami, ale jednocześnie im bardziej jakoś tak starałam się wchodzić w te relacje z kolegami, tym bardziej jednocześnie odczuwałam jakiś taki niepokój, albo może jakieś inne wezwanie. Też inspiracją było to, że dwóch moich kolegów rok wcześniej po maturze zaraz wstąpiło do seminariów i rzeczywiście korespondowaliśmy, ale jeszcze nie było nic takiego konkretnego i dopiero po takim pierwszym roku, kiedy przyglądałam się troszeczkę, byłam wolnym słuchaczem na studiach, ponieważ nie dostałam się z powodu braku miejsc, tutaj był taki moment rzeczywiście zbliżenia się bardziej do Pana Boga i wybrania, rozstania się z moją taką bardzo, moim, no nazwijmy naprawdę chłopakiem i powiedziałam mu też szczerze, że no przegrał. Był na mnie zły i pyta się, a z kim przegrałem? Ja mówię, z Panem Jezusem. No to mówię, no to dobrze, to mogę zrozumieć. No więc to tak był ten moment wyboru. A dlaczego tak? Rozmawiałam też z moim kolegą, który wówczas właśnie już był w seminarium i mówię, wiesz, chciałabym pójść do zgromadzenia, ale w zasadzie to ja nie wiem, jakie zgromadzenie. Czytałam jakieś książki właśnie o innych założycielach, ale po prostu nic we mnie tak nie rezonowało. On do mnie tak mówi, oż ty głupia, powiedz, że idziesz do Lasek. I on rzeczywiście otworzył we mnie jakąś furtkę, która była głęboko przymknięta i mówię, wiesz, masz rację. No to tak krótko mówiąc. O moim powołaniu, o moim właśnie wyborze drogi Pana Boga.
To niezwykle niesamowita historia tak naprawdę. Chcielibyśmy też zapytać, dlaczego akurat to zgromadzenie sióstr franciszkanek służebnic Krzyża z Lasek?
Ja od samego początku pragnęłam być po prostu służyć drugiemu człowiekowi, a szczególnie służyć osobie, której może trudniej startować w życie. Więc od razu jakoś wiedziałam, że będę chciała być w zgromadzeniu, które służy osobom niepełnosprawnym i którym jest trudniej wystartować w życie. I więc dlatego, gdy usłyszałam właśnie o laskach, o służbie osobom niewidomym, to powiedziałam, okej, to jest to. I właśnie jakoś tak odczułam, że wtedy mogę być po prostu sługą, służebnicą i mogę stać się użyteczna, jakby być pomocą drugiej osobie, a nie być tylko jako właśnie, czy tylko nauczycielką, czy jakoś inaczej w zgromadzeniu, które służy na przykład dzieciom pełnosprawnym. Od samego początku chciałam, żeby to były dzieci niepełnosprawne, ale gdy podzieliłam się tym moim pragnieniem z księdzem proboszczem, gdy już prosiłam o opinię do zgromadzenia i powiedziałam, że chcę iść do lasek, a on mówi, no jak to? W ogóle był przeciwny mojemu wyborowi. Napisał bardzo krótką wtedy opinię, czyli w dwóch słowach składającą się nie widzę przeszkód, czyli nihil obstat. No i mówi, wiedz o tym, że ja jestem przeciwny twojemu wyborowi. I właśnie powiedziałam, mówi, czemu nie wybierzesz innego zgromadzenia? Tam są siostry, które mogą być nauczycielkami, dyrektorkami, mogą zrobić karierę. A ja mówię, ale mnie nie o to chodzi. Ja chcę po prostu służyć tymi, którzy są słabsi.
Jak siostra wspomina dzień swoich ślubów, moment złączenia się z Chrystusem?
Pierwsze śluby to był dzień ogromnej radości dla mnie. Takiego rzeczywiście, tak jak czytamy w psalmie, że idzie oblubienica na spotkanie oblubieńca, ogromna radość w moim sercu, ogromny pokój, a jednocześnie zadziwienie, czemu moi rodzice tak płaczą, że w ogóle potem powiedzieli, że nic nie pamiętają z tej uroczystości. Ja natomiast miałam świadomość, że coś się zamyka za mną, jakieś drzwi, ale one się zamykają z taką wielką radością, tak jakby człowiek wchodził do innej komnaty i wchodził właśnie na to spotkanie z Panem Jezusem, a jednocześnie w takiej prostocie, że ja nie miałam żadnego prywatnego objawienia, nie miałam żadnej jakiejś, poza wielką pewnością i taką radością w sercu i rzeczywiście zapatrzeniem się w płomień świecy, którą trzymałam, że prosiłam, żeby mogła się tak spalać jak ta świeca powoli, ale żebym mogła być też i światłem i mieć zawsze taką radość, jak ten płomień, który płonie, taki radosny dla Pana Jezusa. To były moje pierwsze śluby. Natomiast zupełnie inaczej przeżywałam śluby wieczyste 5 lat później, kiedy już poznałam troszeczkę więcej zadań, poznałam też bardziej i swoją kruchość, swoją słabość, bardziej może swój grzech, a jednocześnie też poznałam, że zgromadzenie to nie jest tylko takie idylliczna służba, taka, że jesteśmy wszystkie, że prawie aniołami, a rzeczywiście czasem się ścieramy, czasem jest trudniej, czasem sytuacje są takie nieprzewidywalne. I wtedy dotarło do mnie, że składam śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w zgromadzeniu franciszkanek służebnic krzyża, że ja mam naprawdę służyć temu krzyżowi, który dla mnie pozostaje zawsze tajemnicą i nie to, gdzie ja sobie wymyślę, tylko co mi da Pan Jezus na drodze. Czyli to było takie odwrócenie ról, gdy przy pierwszych ślubach to mówiłam, że ja daję, prawda, że ja wychodzę, a przy wieczystych, że to Pan Jezus wychodzi na spotkanie do mnie i ja już może bardziej tak pokorniej, może bardziej też prosto mówię mu swoje tak na całe życie. które dokonuje się jakoś tam najbardziej wtedy, kiedy przed ślubami wieczystymi leżymy krzyżem na podłodze i słuchamy i modlimy się litanią do wszystkich świętych. To jest ten moment, w którym człowiek doświadcza, że no to nie jest tylko takie wydarzenie, że to jest bardzo ważne wydarzenie, wobec którego potrzebne jest wstawiennictwo wielu, wielu świętych, żebyśmy my też mogły przejść tą drogę.
Czy ma siostra jakiegoś swojego ulubionego patrona, który może przyczynił się do siostry wzrostu duchowego?
Mam takich duchowych patronów. Przyznaję szczerze, że pierwszym moim duchową patronką to jest niekanonizowana osoba, moja babcia świętej pamięci, która nauczyła mnie modlić, której pobożność i modlitwa bardzo mnie inspirowała. A drugą osobą, którą uważam też za mojego przewodnika i patrona, no to oczywiście święty Franciszek i jego umiłowanie krzyża, jego wpisanie się w Boży plan.
Bardzo moją uwagę przykuły słowa siostry o tym, że siostra powiedziała właśnie tak, tak na całe życie. To się wiąże z bardzo wielką, taką konkretną decyzją, ale też z wielką radością. Chciałem siostrę zapytać, co daje taką największą radość siostrze w tej posłudze, w tym codziennym realizowaniu tego powołania zakonanego?
Największą radość mi daje to, że rzeczywiście jestem poślubiona Panu Bogu, że Jezus jest tym moim oblubieńcem, że On jest ze mną każdego dnia, chociaż ja nie zawsze jestem z Nim, pomimo właśnie, kiedy czasem się oddalam, to wiem, że Pan Jezus jest jedynym wiernym, jest tym jedynym, który pokazuje mi drogę. I jednocześnie też daje mi wielką radość to, że mogę służyć, że mogę być po prostu dla innych osób, no właśnie tą osobą, która pokazuje, mam nadzieję oczywiście, która pokazuje, że są pewne wartości, za które warto oddać życie i którym warto poświęcić całe swoje życie, czyli no właśnie jest Pan Bóg, jest Pan Jezus i że to droga do nich jest tym momentem najważniejszym.
Co dały siostrze posługa mistrzyni nowicjatu oraz posługa na stanowisku przełożonej generalnej i w jaki sposób przyczyniły się do wzrostu duchowego?
Posługa mistrzyni stawia zawsze człowieka, mnie przynajmniej stawiała, w takiej prostej posłudze człowieka, który towarzyszy rozwojowi, który towarzyszy drodze duchowej innych sióstr, które zostały mi jakby powierzone, abym im towarzyszyła, abym z nimi szła. Natomiast najbardziej, i to chyba było takie nawet zawstydzające mnie, że Pan Bóg tak chce i że On mnie wybrał, ale jednocześnie wybrał mnie, abym była dla innych po prostu sługą i towarzyszyła. Natomiast w posłudze przełożonej generalnej też niewiele się, przyznaję szczerze, zmieniło, dlatego że to też jest służba. I to też jest bycie dla sióstr, bycie dla osób niewidomych, bycie dla wszystkich, którzy są w Laskach, dlatego że w Laskach współpracujemy bardzo ściśle z osobami świeckimi w Towarzystwie Opieki nad Ociemniałymi, więc to jest też takie towarzyszenie sobie nawzajem i również wzajemna służba, więc najbardziej dla mnie największą wartością jest wtedy postawa służby.
Służba to myślę, że jest to bardzo odpowiednie słowo i stanowi dla nas konkretną, cenną wartość w tym, co robimy, co robi siostra, jak i co robi każdy z nas. Służenie drugiemu człowiekowi to jest ten aspekt i na tym chcemy położyć przecinek. Dziękujemy siostrze za odpowiedź. Do naszej rozmowy wrócimy już po krótkiej przerwie muzycznej. Do usłyszenia za chwileczkę.
Niewidomi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, zmarli wstają, ubogim chyba. Ewangelię głoszą.
Niewidomi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni. Głusi słyszą, zmarli wstają, ubogim Ewangelię głoszą.
W młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica rozmawiamy z naszym gościem, siostrą Radosławą Podgórską ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek, która dzieli się z nami pięknym świadectwem swojego powołania.
Matka Elżbieta Róża Czacka to właśnie ta, która ma dla siostry istotne znaczenie. Dlaczego, siostro?
Matka Elżbieta ujęła mnie przede wszystkim w pierwszym etapie mojego powołania tym, że potrafiła, tak jak święty Franciszek, zostawić wszystko. Zostawić to, że była hrabianką, oddać wszystkie swoje bogactwa na służbę osobom niewidomym, ale jednocześnie też jej wielka pokora i prostota, że w momencie, kiedy straciła wzrok, mogłaby powiedzieć, a teraz proszę, służcie mi, bo ja jestem niewidoma, straciłam wzrok, proszę, pocieszajcie mnie. A Róża Czacka wtedy mówi, przekuwa swoje cierpienie, swoją niepełnosprawność na służbę drugim osobom, czyli wychodzi jeszcze bardziej z siebie. I to były dwa takie momenty, które były dla mnie niezwykle istotne, które mnie bardzo tak dotknęły, mogę powiedzieć duchowo. A jednocześnie też w postawie duchowej wówczas Róży Czackiej, która dowiaduje się, że za parę miesięcy może nic nie widzieć, jest jej modlitwa. Nie jest to modlitwa buntu, ale jest to modlitwa błagania. Uczyń mi, Panie, przez łaskę Twoją to, co po ludzku wydaje mi się niemożliwe. Czyli stanięcie takie w prostocie przed Panem Jezusem, że Panie Jezu, ja nie rozumiem. I tak jak też mówiłam, w swoim życiu możemy wiele nie rozumieć, ale właśnie Matka Elżbieta, czyli najpierw Róża Czacka, uczyła właśnie takiego wpisania się w Boży plan, który może czasem być ciemny dla nas i trudny, a jednocześnie może być taką otwierającą się drogą, co nie znaczy, że ta droga będzie bardzo prosta.
Jest siostra odpowiedzialna za sprawy procesu i beatyfikacji Matki Elżbiety Róży Czackiej. To bardzo ważna funkcja, ale również pewnie wielka misja w życiu siostry. Co ta misja znaczy dla siostry, ten ważny krok?
Dla mnie to była niesamowita radość i poczucie zawstydzenia, że Pan Bóg dał mi tą radość przez moich przełożonych, że mogłam uczestniczyć w pracach procesowych, że mogłam pisać sporą część życiorysu Matki Elżbiety, oczywiście na podstawie dokumentów, potem, że mogłam opracowywać domniemany cud, też zawstawienie matki. Wtedy matka stała mi się bardzo bliska, albo może odwrotnie, ja stałam się bliższa matce. Dlatego, że gdy trzeba było pisać, gdy trzeba było tłumaczyć pisma matki, ja się zagłębiłam i czasem czułam się tak, jakbym klękała przy kolanach Matki Elżbiety i moją twarz kładłabym na jej kolanach i czułam jakby bicie jej serca. I nadal jest tak, że chyba czuję bardzo to, co matka pisała, co pisała o miłości, co pisała o cierpieniu, o pracy. To były dosyć wymagające słowa, ale w każdym słowie matki odczuwałam i odczuwam jej wielką miłość i wielką troskę o to, żebyśmy my były naprawdę dobrymi służebnicami krzyża i właśnie tymi oblubienicami Pana Jezusa, które dostały właśnie taką, a nie inną drogę przez ten charyzmat służebnic krzyża.
Matka Elżbieta Ruszaczacka, zwana też niewidomą matką niewidomych, i to jest też bardzo ważne, szczególnie, że siostra również podejmuje się takiej służby drugiemu człowiekowi, służby ludziom niepełnosprawnym i się łączy również z tą Różą Czacką. Jakie uczucia, jakie emocje odczuwa siostra do matki Elżbiety?
Wobec matki zawsze staję z zawstydzeniem, bo widzę, jak bardzo nie dorastam właśnie wobec do tej naszej matki założycielki, niewidomej matki niewidomych, ale ja osobiście też zawsze proszę matkę o wstawiennictwo, bo ja osobiście nazywam też matkę Elżbietę jako patronkę trudnych wyborów i moje... No, jest to właśnie takie uczucie córki do matki. Ja czuję taką bliskość po prostu. Nie jest to jakaś taka bliskość, nazwijmy to taka emocjonalna, taka idylliczna, ale czuję tą głębię matki i jednocześnie czuję moje zawstydzenie, że no nie dorastam absolutnie do tych słów i że bardzo często przechodzę obok nich, a jednocześnie też czuję tą wielkie oddanie matki całemu dziełu i to jej cierpienie, jej choroby, którą ofiarowała, i czuję ogromną wdzięczność, że właśnie ona przez to, że tak usłyszała głos Pana Boga, stała się dla nas takim pięknym wzorem.
A jak wygląda przebieg procesu beatyfikacji? Na jakie elementy on się składa? Co potrzeba do beatyfikowania człowieka?
Przede wszystkim to święte życie tego człowieka, na podstawie którego wszyscy mówią: o, to jest człowiek święty, pięknie by było, żeby był proces. Potem po jego śmierci, już nawet za tego czasu, zbieramy dokumenty, czyli konferencje, homilie, to co się da po prostu. I również wspomnienia naocznych świadków, to jest bardzo ważna sprawa. I po upływie, na przykład u Jana Pawła II był krótki czas, a u naszej matki trochę dłuższy, bo 30 lat prawie po śmierci matki został rozpoczęty proces beatyfikacyjny. I następnym etapem jest przesłuchiwanie świadków. Jest powołany Trybunał Kościelny i wtedy członkowie tego Trybunału przygotowują zestaw pytań dla świadków i świadkowie udzielają odpowiedzi, składając oczywiście przysięgę, że nie ujawnią odpowiedzi na pytania do momentu, kiedy powstanie właśnie pozicjo. I po zebraniu wszystkich dokumentów na etapie diecezjalnym są one tłumaczone na język, w którym pracuje kongregacja w Rzymie, czyli włoski, francuski, niemiecki, angielski lub oczywiście jeden język do wyboru. I wtedy te wszystkie akta są tłumaczone na ten język. Po przetłumaczeniu akta są przesyłane do Rzymu i tam następuje kolejny etap otwarcia tych akt, sprawdzenia, czy cały proces został dokonany w sposób ważny i nie ma żadnych błędów. I po tym otwarciu uzyskuje się dekret ważności i po uzyskaniu dekretu ważności jest... czy jedna osoba, czy parę osób przygotowują tak zwane pozycje o życiu i cnotach sługi Bożego. Jest to wtedy skrót wszystkich akt, które zostały przewiezione do Rzymu, czyli jest skrót zeznań wybrany, życiorys i opracowanie heroiczności cnót. Jest to takie opracowanie, które może... Teraz obecnie ma około 500 do 700 stron. Gdy ja pisałam, mogło mieć maksymalnie 1200 stron. No i po opracowaniu tego pozycjo już się czeka dłuższy czas, żeby zostali powołani teologowie cenzorzy, którzy przeczytają pozycjo i na podstawie tego opracowania ocenią, czy dany sługa Boży zasługuje no, czy zasługuje, czy jest takim cennym przykładem, żeby być beatyfikowanym w Kościele, żeby był jako taki no, przykład do naśladowania i wyniesiony na ołtarze. No i wtedy po tej ocenie teologów, cenzorów, oczywiście też zgromadzenie i całe środowisko się modli o cud za wstawiennictwem sługi Bożego, bo jest to taka kropka nad i, czyli potwierdzenie Pana Boga przez to, że ten sługa Boży, już wtedy czcigodny sługa Boży, zasługuje, znaczy może być beatyfikowany. I oczywiście znowu rozpoczyna się proces o domniemanym cudzie. Znowu on jest przedstawiony w kongregacji i jest dyskusja teologów. I oczywiście jeden dekret o heroiczności życia i cnót wydaje zgodę na podpisanie, wydaje Ojciec Święty, jak również dekret o domniemanym cudzie też wydaje Ojciec Święty, i właśnie wtedy, kiedy już jest podpisany ten dekret o cudzie, wtedy już powoli jest ustalana data beatyfikacji.
Wiemy, że siostrym ulubionym fragmentem z Pisma Świętego są słowa: wystarczy Ci mojej łaski moc, bowiem w słabości się doskonali, z drugiego listu do Koryntian. Jak siostra odbiera te słowa w kontekście swojego powołania? Dlaczego one są takie ważne?
Te słowa są dla mnie bardzo ważne, ponieważ często staję w takiej kruchości przed Panem Jezusem, że zadania, które zostały mi powierzone, tak po ludzku wydają mi się, że mnie przerastają. I wtedy jakby słyszę zawsze w sercu te słowa: wystarczy Ci mojej łaski, moc w słabości się doskonali. To właśnie dlatego, że Ty czujesz się słaba, ponieważ Ty czujesz się słaba, wtedy ja mogę więcej działać swoją łaską w Tobie. I jeżeli się poddasz właśnie w tej kruchości, w tej prostej takiej wyznaniu, że Panie Jezu, ja wiem, że ze mnie to nie potrafię za dużo, ale wiem, że Ty możesz wszystko i Ty mi dasz to światło do poprowadzenia czy do wykonania zadań. Więc dlatego te słowa są dla mnie bardzo ważne. Czy właśnie gdy byłam w posłudze mistrzyni nowicjatu, czy właśnie w posłudze przełożonej generalnej, czy również w procesie beatyfikacyjnym, kiedy czasem rzeczywiście były to dni trudne i łez, bo jakoś nie, trudno szło to pisanie, to wtedy właśnie, gdy przypominam sobie te słowa ukochane, wystarczy Ci mojej łaski, one stawiały mnie naprawdę na nogi.
Faktycznie są to słowa bardzo głębokie, ale też to, co bardzo mnie urzekło w słowach siostry, to zdanie, które siostra powiedziała: służenie temu krzyżowi, który zawsze pozostaje tajemnicą. W związku z tym chciałem też zapytać, jak siostra interpretuje słowa dar i tajemnica, które są tytułem naszej audycji.
Jest to według mnie piękny tytuł audycji, dlatego że gdy stajemy wobec powołania każdej osoby, to ja staję z drżeniem, dlatego że każdy z nas jest wybrany, każdy z nas otrzymuje dar, wobec którego nie zna do końca, i staje on przed tą tajemnicą, i na ile stanie przed tą tajemnicą w prostocie, na ile stanie w otwartości, na tyle Pan Bóg będzie mógł wstąpić z tą łaską. I właśnie wciąż właśnie ta tajemnica i dar się jakby przeplatają, bo pierwsze powołanie to jest tylko ten dar, potem jest tajemnica, potem zanurzamy się w tajemnicy po to, żeby otrzymać następne dary. I to jest właśnie, na ile się wpiszemy w ten Boży plan, więc zawsze on jest, pozostaje dla nas tajemnicą, bo nigdy do końca nie wiemy, jaki będzie, że nasze plany nie są planami Pana Boga, a jednocześnie jeżeli staniemy z taką świadomością, że każdy dzień, każda minuta jest Jego darem, to wtedy zupełnie inaczej podchodzimy do każdego dnia.
I tymi pięknymi słowami chcemy zakończyć naszą audycję. Naszym dzisiejszym gościem była siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża z Lasek. Dziękujemy siostrze bardzo serdecznie.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
A już teraz zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Dar i Tajemnica, która odbędzie się w następny czwartek o 16:30. Życzymy Wam pięknego i błogosławionego dnia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się. Wypłyj na głębie. Jezus, przy Tobie Chrystus.